Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Proszę, dzierżymy mikrofony w dłoni, zaczynamy kolejny odcinek naszego podcastu. A nasz podcast nazywa się, tym razem może ty przedstawisz państwu słuchającym,
Bukowisko. Przy mikrofonach Jerzy Bandel
i Maciej Januchowski. Odliczam już dni do wiosny, przynajmniej ja odliczam.
Ja też.
Mam nadzieję, że też wiosną będzie duży wysyp nowości wydawniczych.
Na pewno pojawią się targi książki, które w Poznaniu już za chwilę, za 2-3 tygodnie.
Więc będzie trzeba tam się wybrać i zobaczyć, kto w ogóle przyjedzie, kto zaryzykuje, kto jest odważny na naszym rynku wydawniczym.
Ale zanim to, mamy dla was oczywiście wiadomości, zapowiedzi, recenzje, wszystko to, czego potrzebujecie, żeby czytelniczo spędzić najbliższe kilka dni.
Tradycyjnie na początek każdego odcinka wiadomości z rynku książki. Fundacja Sąsiedzi będzie starała się zorganizować w tym roku targi książki w Białymstoku. Poprzednia, rekordowa pod względem frekwencji edycja tego wydarzenia odbyła się w 2019 roku. Przez pandemię dwukrotnie książkowe święto trzeba było przekładać. Spotkajmy się w nowej rzeczywistości i w nowym miejscu. Jesteśmy przekonani, że wszystko to sprawi, że tegoroczna edycja targów będzie wyjątkowa i niezapomniana, napisali organizatorzy targów książki w Białymstoku. Wydarzenie zaplanowano na weekend 22-24 kwietnia. W Białymstoku odbędą się również tegoroczne obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
A skoro jesteśmy przy targach książki, to przypomniało mi się też, że oprócz nadchodzących targów w Poznaniu, również targi książki w Krakowie ogłosiły już datę. Targi odbędą się między 27 a 30 października 2022 roku. Miejmy nadzieję, że już bardziej normalnej i tradycyjnej formie niż te zeszłoroczne.
Trzymamy kciuki.
Olga Tokarczuk została wyróżniona przez uczelnię, na której studiowała. Władze Uniwersytetu Warszawskiego przyznały jej tytuł doktora honoris causa. Choć decyzja została podjęta w grudniu 2020 roku, to dopiero teraz możliwe jest zorganizowanie uroczystego nadania tytułu. Odbędzie się to jutro, 23 lutego, w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie. Senat uczelni przyjął wniosek o nadanie doktoratu przez aklamację. Wniosek w tej sprawie złożyły dwa wydziały: Wydział Polonistyki i Wydział Artis Liberales.
Ogłoszono nominację do nagrody imienia Hansa Christiana Andersena. W tegorocznej edycji tej prestiżowej międzynarodowej nagrody znalazł się i polski akcent. W kategorii ilustratorzy na krótkiej liście nominowanych jest ilustratorka z Polski Iwona Chmielewska. Poza nią w tej kategorii są też twórcy z Włoch, Japonii, Argentyny, Republiki Korei i Kanady.
W marcu rusza tegoroczna odsłona cyklu Oblicza Katastrofy, w ramach którego Wrocławski Dom Literatury organizuje spotkania wokół najbardziej palących problemów związanych z katastrofą ekologiczną. Tematem najbliższej dyskusji będzie transformacja energetyczna. Punktem wyjścia do dyskusji podczas spotkania zawsze są książki. Nie inaczej będzie 2 marca o godzinie 19 w klubie Proza we Wrocławskim Domu Literatury, kiedy to Robert Tomaszewski, Jakub Wiech i Barbara Oksińska będą rozmawiać o nowej wojnie klimatycznej Michaela Manna, która w Polsce ukazała się z końcem 2021 roku nakładem wydawnictwa dolnośląskiego. W debacie inspirowanej publikacją Manna wezmą udział wspomniani wcześniej goście, którzy nie tylko zawodowo zajmują się tematem klimatu, energii i jej produkcji, ale też znają od podszewki media. W spotkaniu można wziąć udział na żywo, z uwagi na obostrzenia pandemiczne obowiązuje jednak limit miejsc na widowni. Jak można wziąć udział, dowiecie się na stronie internetowej Wrocławskiego Domu Literatury. Rozmowa będzie transmitowana także online na facebookowych stronach Wrocławskiego Domu Literatury, Klubu Proza i Wrocławia Miasta Literatury UNESCO.
Wspomnienia Britney Spears warte są 15 milionów dolarów. Taką kwotę zapłaciło za możliwość ich wydania wydawnictwo Simon & Schuster. Prawo do opublikowania historii piosenkarki i autorki tekstów pojawiło się po intensywnej wojnie licytacyjnej. Zwycięzca może liczyć na ogromne dochody, gdyż wydany zostanie pamiętnik, który będzie dotyczył kariery celebrytki oraz jej toksycznego życia i rodziny. Kwota, jaką otrzymała gwiazda, jest jedną z najwyższych w historii. Więcej, bo 60 milionów dolarów otrzymali tylko Barack i Michelle Obama. W jednym z wpisów na swoim koncie na Instagramie Britney Spears napisała: Panie, zmiłuj się nad duszami mojej rodziny, jeśli kiedykolwiek zdecyduje się udzielić wywiadu. Właśnie chyba nadchodzi ten czas.
Coś czuję, że im się oberwie.
Pewnie jednym bardziej, innym mniej. Wiemy komu bardziej. Chociaż tam akurat w tej rodzinie to chyba każdy zasługuje na to, żeby mu się oberwało.
Poczekamy na książkę i się przekonamy. W dzisiejszych zapowiedziach jednak nie o Britney Spears jeszcze, ale opowieści o tematyce górskiej, co wcale nie zdarza się aż tak często. Nazywam się Czogori, Maxa Cegielskiego będzie opowiadać o polskiej wyprawie na K2 w 1995 roku. Główny bohater, fotograf Olo, dołącza do wyprawy, ponieważ na zboczach góry zginął 10 lat wcześniej jego ojciec. Mężczyzna odkrywa miejscową kulturę, historię swojego ojca i tajemnice góry zabójcy, których korzenie tkwią w czasach ekspansji Aleksandra Macedońskiego. Wydawnictwo Marginesy zapowiada, że powieść w fantastycznej formie ujawnia niewygodne zaplecze himalaizmu, pokazuje historię podboju gór wysokich oczami ich mieszkańców oraz natury. Jestem bardzo ciekaw, premiera 23 marca. Skoro już jesteśmy przy tematyce górskiej, to przy niej pozostaniemy. Czas na moją recenzję. Wydawnictwo Zysk postanowiło oddać w ręce polskich czytelników książkę, która za granicą w środowisku miłośników gór zrobiła furorę już dawno. Żyjąca góra, Nan Shepard, jest tam bowiem uważana za klasykę górskiej literatury, przepiękną opowieść o relacji człowieka i natury. Czy warto, żebyśmy po nią sięgnęli po wielu latach od oryginalnej premiery? Nan Shepard urodziła się niedaleko Aberdeen w Szkocji w 1893 roku i tam też zmarła w roku 1981. Pracowała jako wykładowczyni literatury na uniwersytecie, pisała książki i chodziła po górach. Aberdeen leży niedaleko pasma górskiego Cairngorms, które Shepard szczególnie pokochała. Przewędrowała je wzdłuż i wszerz, o każdej porze roku, za dnia i w nocy. Swoją miłość do tych gór opisała w zbiorze wspomnień i esejów Żyjąca góra. Choć powiedziałem, że to pasmo górskie, tak naprawdę Shepard pisze o nim jak o jednej górze, jednym żywym organizmie, na co wskazuje nawet tytuł książki. Żyjąca góra to zbiór oparty na wspomnieniach z wycieczek w Cairngorms. Autorka potrafiła zarówno spojrzeć na góry z oddali, docenić ich skaliste zbocza, walory krajobrazu w różnych warunkach pogodowych, jak i przyglądać się drobiazgom. Na początku opisuje pasmo niejako z lotu ptaka. Zarysowuje w górach czytelników mapę, opowiada o swoich pierwszych doświadczeniach na szlaku. Przedstawia Cairngorms zimą, przysypane śniegiem, nieprzystępne, zimne, z hulającym po płaskowyżu wiatrem. Opisuje strumienie i jeziora. Krystalicznie czysta woda przyjmuje w nich przeróżne barwy, od szarości do zieleni i turkusów, a czasem bywa całkowicie przejrzysta na głębokość wielu metrów. Shepard zachwyca się zjawiskami naturalnymi, gwałtownymi burzami, ulewnymi deszczami, mgłą, która schodzi na szlak czasem w mgnieniu oka, zamarzniętą w strumieniu wodą, która sprawia wrażenie, jakby czas się zatrzymał. W Cairngorms ważną rolę odgrywają światło i powietrze. Nieodłączna część gór, które, jak pisze autorka, nie kończą się przecież na skałach i ziemi. No i w końcu przyroda ożywiona. Ptaki z orłami na czele, jelenie, sarny, myszy, rośliny o wielkiej woli przetrwania nawet w skrajnie trudnych warunkach. Shepard pokazuje, że człowiek w górach jest taką samą częścią przyrody jak zwierzęta i kwiaty, że niczym się tam od nich nie różni. Przedstawia też swoich górskich przyjaciół i gospodarzy z okolicznych wsi, którzy doskonale to rozumieli. Żyjąca góra to na pewno przepięknie napisana książka, ale jednocześnie pozostawiła we mnie pewien niedosyt. Mam wrażenie, że jest jednak głównie skierowana do osób, które znają szkockie góry, tak jak autorka. W nich z pewnością te teksty wzbudzą wspomnienia, tak jak we mnie budzą wspomnienia książki opowiadające o Tatrach na przykład. Choć Shepard opisuje wszystko bardzo obrazowo, zdajemy sobie sprawę, że to, co przeżyła w górach, jest niemożliwe do oddania na papierze. Ja wciąż nie umiem sobie wyobrazić Cairngorms, a zdjęcia, które obejrzałem w internecie, nie oddają tego, jak opisała je autorka. To w gruncie rzeczy bardzo intymny portret gór, których była częścią i którego chyba nikt, kto tam nie był, do końca nie zobaczy. Pobyt w górach dla Shepard był doświadczeniem metafizycznym, nieuchwytnym. Opisała, jak to jest budzić się ze snu na polanie, obserwować dzikie zwierzęta z odległości kilkunastu centymetrów, obcować samemu ze szlakiem i z trudami wspinaczki, jak to jest dostrzegać fragmenty samego siebie w górach i gór w sobie. Te spostrzeżenia są akurat, jak sądzę, uniwersalne, ale będą miały znaczenie jedynie dla osób prawdziwie zakochanych w górach. Żyjąca góra świetnie sprawdzi się dla tych, którym bliska jest filozofia gór, którzy rozmyślają o pokonanej drodze, którzy wspinaczkę traktują jak pracę nad sobą. Jeśli wybieracie się na szlak sami, jesienią, gdy spotkać można tam już niewielu ludzi, możecie wziąć ze sobą książkę Shepard. To idealna lektura na taką wycieczkę, która nastroi was do spędzenia czasu samemu ze sobą i z górami.
Mówiłeś o tym, że oglądałeś zdjęcie tego pasma górskiego. Czy to są trudne góry, jeżeli chodzi o takiego przysłowiowego Kowalskiego, który chciałby je zobaczyć?
Są tam szlaki i Shepard opowiada o tym, że są oczywiście łatwiejsze i trudniejsze. To nie są jakieś bardzo, bardzo wysokie góry, ale pisze też, że są tam miejsca, w których na przykład ludzie się wspinają i że to jest niebezpieczna wspinaczka i wspomina też osoby, które zginęły tam, a które pamiętała, więc myślę, że podobnie jak w Tatrach są tam miejsca, w które może pójść absolutnie każdy, ale są też takie trudniejsze. Na tych zdjęciach, które ja widziałem, to te góry są bardzo skaliste, są tam takie gruzowiska, zwaliska kamieni. Szczerze mówiąc...
Gdzie te rośliny, gdzie te zwierzęta?
No dokładnie samo pytanie sobie zadałem i szczerze mówiąc, oczywiście widziałem tam tylko kilka gór i widziałem sam ten płaskowyż, być może w dolinach jest inaczej, ale jakoś zupełnie inaczej wyobrażam sobie to, te góry na podstawie tego, co przeczytałem w książce, niż zobaczyłem je na tych zdjęciach. Wydawały mi się znacznie mniej piękne niż Shepard je opisuje.
A propos tych opisów, to one są ciekawe, nużące, przedłużają jakoś tą opowieść?
No to ogólnie są eseje, więc tam nie można powiedzieć, że jest jakaś szczególna akcja. One, głównie ta książka składa się z opisów. Nie są specjalnie nużące. Myślę, że Shepard była świetną obserwatorką, opisuje wiele naprawdę przepięknych scen. No jednocześnie dla tych, którzy dużo książek górskich czytali, to one też nie są jakąś niesamowitą nowością. Myślę, że największą wartość w tej książce stanowią jej osobiste spostrzeżenia na temat tego, jak to jest być w górach, bo rzeczywiście spędziła w nich mnóstwo czasu, no i ma dużo takich ciekawych przemyśleń nad tym, że góra rzeczywiście jest jak żywy organizm przez tą przyrodę i przez gwałtowną pogodę, która się tam zmienia. Myślę, że to są fajne obserwacje dla osób, które chodzą w góry.
A te opisy, które znalazły się w książce, te eseje właściwie, to one są na podstawie jednego jej wypadu, jakiegoś dłuższego, czy przez kilka lat, kilku?
Wielu lat. Ona chodziła tam kilkadziesiąt lat. Urodziła się niedaleko i no, od młodości, w czasie II wojny, bardzo dużo czasu spędziła właśnie w tych górach. A książka została opublikowana, o ile się nie mylę, w latach 60., na początku lat 60., także doświadczyła w tych górach naprawdę bardzo dużo.
Do dzisiejszego odcinka podcastu przygotowałem trzy propozycje z literatury obyczajowej, które chciałbym polecić waszej uwadze. Na pierwszy ogień weźmy tytuł Ta druga Karoliny Wilczyńskiej. Jest to wznowienie jednej z najbardziej cenionych książek tej autorki. Książka, która stawia pytanie, czy dwie kobiety mogą dzielić się miłością do tego samego mężczyzny. Autorka tej najpiękniejszej literatury obyczajowej stworzyła niebanalną i mądrą historię, która może stać się bliska każdej kobiecie, czytelniczce, wciągająca i zapadająca w pamięć opowieść o tym, do czego może doprowadzić ocenianie po pozorach, chorobliwa zazdrość i życie pełne niedomówień. I jak daleko może też się posunąć kobieta żyjąca w poczuciu, że odsunięto ją na dalszy plan. Choć tytuł może sugerować, że chodzi o kochankę, to nic z tych rzeczy. Historia tyczy się Leny i jej teściowej. Kiedy ta druga trafia do szpitala, jej syn zaczyna nie widzieć świata poza szpitalną salą. Do tego stawia matkę za wzór i kogoś idealnego, choć w rzeczywistości tak nie jest. Lena zastępuje męża przy łóżku teściowej i zaczyna analizować ich wspólne relacje. Książka Karoliny Wilczyńskiej pokazuje nam, jak bardzo niedopowiedzenia mogą zmieniać i zniekształcać postrzeganie rzeczywistości. To dobra propozycja dla tych, którzy lubią głębokie książki związane z zawiłością ludzkiej psychiki i międzyludzkich relacji. Znajdziecie tu mechanizmy, które kierują naszymi poczynaniami i podejmowanymi działaniami czy decyzjami. Karolina Wilczyńska zadbała o odpowiedni język i styl, a często spotykanego w literaturze obyczajowej lukru tutaj akurat nie znajdziecie. Drugą propozycją jest powieść Agnieszki Lis pod tytułem Pozory. Tomek jest młodym pracownikiem korporacji, który każdego dnia zmaga się nie tylko z presją otoczenia, ale także z własnymi słabościami. Koleżanki i koledzy z pracy nie ułatwiają mu oczywiście życia, odreagowując trudy codzienności. Gdy niespodziewanie dla siebie i innych mężczyzna znajduje nić porozumienia z Anną, na horyzoncie pojawia się widmo konieczności pracy zdalnej. Jaką historię skrywa Tomek i jak przymus odseparowania wpłynie na jego relacje z innymi? Czy w świecie, który stale pędzi do przodu i nagle się zatrzymał, jest miejsce na rozmowę, przyjaźń i miłość? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie podczas lektury. Agnieszka Lis w swojej książce porusza temat zespołu Aspergera i jego wpływu na funkcjonowanie w społeczeństwie. Historię głównego bohatera poznajemy od jego narodzin aż do dorosłości. Tomek spotyka się z brakiem zrozumienia na każdym etapie swojego życia. Wydaje się dziwny, niezrozumiany przez rówieśników czy później współpracowników. Z drugiej strony autorka pokazuje głównego bohatera jako skrupulatnego, zaangażowanego, dobrego w swojej pracy. Nie odmawia mu inteligencji, umiejętności szybkiej nauki i dobrego wykształcenia. Autorka pokazuje, że osoby różniące się od większości czy masy, jak w przypadku choroby Aspergera, mogą funkcjonować w społeczeństwie. W niektórych przypadkach są nawet wybitni i potrafią radzić sobie z pewnymi sprawami lepiej od innych. Trzeba przyznać, że polonistyczne wykształcenie pomaga Agnieszce Lis w zachwycaniu nas językiem i stylem, jakiego używa podczas pisania swoich książek. Ta książka wciąga i ciekawi, potrafi wzruszyć i poruszyć. Warto po nią sięgnąć. I jeszcze jedna obyczajówka w tym wydaniu Bukowiska, zgodnie z prawdą Danuty Awolusi. Pisarka młodego pokolenia tym razem porusza temat relacji budowanej na kłamstwie. Kiedy Patrycja dowiaduje się, że jest w ciąży, ma powody do zmartwień, wie doskonale, że jej mąż nie jest ojcem dziecka, ale nie ma zamiaru go o tym informować. W obawie przed konsekwencjami pozwala, by Miłosz wychowywał nie swoją córkę, pozostając w niewiedzy. Nie ma jednak pojęcia, że mąż również ma swój mały sekret. Zgodnie z prawdą to opowieść o wielkim poczuciu winy i o budowaniu relacji w kłamstwie. To także historia o tym, jak późno dojrzewamy i jak wiele musimy się w życiu nauczyć, zanim zyskamy pewność siebie. To jednak przede wszystkim pięknie ukazana miłość ojca do dziecka, która jest w stanie znieść niemal wszystko i której nic nie jest w stanie zatrzymać. Ciepła, wzruszająca, zabawna książka, w której każdy znajdzie małą cząstkę siebie. Jest to świetna lektura, która pozostawia w nas duże pole do refleksji, a także serwuje spektrum emocji. Fabuła pochłania bez reszty, autorkę warto pochwalić za świetne pióro. Warto też dodać, że książka oparta została na prawdziwej historii jednej z czytelniczek pisarki.
Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Bukowiska i za spotkanie z nami we wtorkowy wieczór.
Już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania, jak zawsze we wtorek po godzinie 18.
Życzymy zaczytanego tygodnia. Jerzy Bander
i Maciej Januchowski. Do Cześć. Usłyszenia.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.